Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Emitel.
Czesława Borowik, dzień dobry. Time Lapse, czyli jak zmienia się życie. To tytuł reportażu, który powstał we współpracy z uczestnikiem warsztatów Dominikiem Golcem. Z Piotrem Królem zrealizowaliśmy tę pracę. Posłuchajmy. Lublin, wiosna 2017 roku. Te schody prowadzą na zamkowe wzgórze. Dominik jest poliglotą. Nella urodziła się w Kanadzie. Szlifują angielski w dialogu.
Lublin is a multicultural city.
It's a city where history meets.
Tak, Lublin był kiedyś wielokulturowym miastem. Nelli tata podpowiada, że to stare miasto, a przed nami zamek. Nella nawiązuje do ciekawej wystawy w muzeum na zamku, którą trzeba zobaczyć. Są tam między innymi prace Andy'ego Warhola.
Andy Warhol's paintings and stuff.
Check.
Mijamy tureckiego studenta, który wykonuje serię zdjęć głównego wejścia na zamek techniką time-lapse, czyli klatka po klatce. Potem połączy je w płynną animację. Będzie to ruchomy obraz zmieniającego się miejsca w miarę upływającego czasu. Dominik jest ciekaw, co to będzie.
Check.
Excuse me.
Wait.
Nie teraz, za chwilę.
Sorry about that, my friend. Bekle kanka. You are here because
przyjechałeś w ramach wymiany studentów Erasmus? Tak. Co studiujesz? Zarządzanie biznesem. Jestem tu 6 miesięcy. A jak ci się podoba Polska, Lublin? Zimą jest tu za zimno. Za zimno. Nie wiedziałem o tym, ale latem będzie z pewnością doskonale. Polska jest pięknym krajem z ciekawą historią.
Country in the Europe.
Myślę, że to ważny kraj w Europie.
Okay, thank you.
Thanks.
Dzień był wyjątkowo słoneczny i ciepły, jak na tę wiosnę. Na soczystej zieleni trawy rozsiały się krokusy. Duży ruch jest dziś w tej okolicy, dawnej żydowskiej dzielnicy Lublina, którą bardzo dobrze widać z zamkowego wzgórza.
Tutaj była ulica Szeroka, która była najbardziej znaną żydowską ulicą w całej dzielnicy żydowskiej właśnie pod zamkiem, ale po bombardowaniu, po zniszczeniu miasta w zgodzie z duchem komunistycznym zostały te wszystkie ruiny zamienione na okrągły, owalny plac. Jest taki w duchu bardzo socjalistycznym, ale jednak widzimy tutaj dookoła przepiękne stare kamieniczki, chociaż niektóre są zrekonstruowane dopiero po wojnie.
Na prawo jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Aleja Solidarności i ulica Lubartowska, przy której stoi Yeshiva. Przedwojenny budynek słynnej lubelskiej szkoły mędrców, największej uczelni talmudycznej na świecie, której historia zakończyła się wraz z wybuchem wojny. Po wojnie w tym miejscu przez 60 lat kształcili się lekarze. Wśród nich ojciec Nelly.
Tam między innymi mieliśmy najcięższe, najpoważniejsze egzaminy z biochemii i mikrobiologii.
Pan Marek Kulikowski jest stomatologiem.
Skończyłem studia w 1991 roku. Ten PRL i sytuacja gospodarcza, ekonomiczna jeszcze przez długie lata się nie zmieniała.
Dlatego tata i mama Nelly wyjechali na 7 lat do Kanady.
Akurat mieliśmy okazję i możliwość wyjechania do Kanady i z niej skorzystaliśmy. Dla mnie był to duży bodziec do tego, żeby poznać świat, którego nie znałem, a przede wszystkim nauczyć się w miarę dobrze języka angielskiego, bo wiedziałem, że w przyszłości na pewno tutaj na tyle się rynek rozwinie, że bez znajomości płynne języka angielskiego będzie trudniej. Mieszkaliśmy 2 lata w Toronto, a później jeszcze kilka lat na zachodzie Kanady, w prowincji Alberta, w Edmonton. Na tyle poznałem język, że mogłem podjąć pracę w zawodzie i pracowałem przez 4 lata takim studiu ceramiki dentystycznej. To był kompleks trzech gabinetów stomatologicznych i pracownia ceramiki dentystycznej. Tam przepracowałem 4 lata. No a zdobyte doświadczenie i wiedzę po przyjeździe mogłem spokojnie rozwijać i kontynuować w Polsce.
Spoglądamy w stronę pomnika lwa górującego nad wjazdem na plac zamkowy.
Kojarzy mi się z Lwowem, a Lwów kojarzy mi się z moim pradziadkiem, który miał swoje zasługi w czasie wojny, w czasie obrony właśnie Lwowa. Ja sama byłam na wycieczce szkolnej na cmentarzu Orląt Lwowskich i to tak przywołuje automatycznie wspomnienia i taką wzbudza refleksję nad takimi cichymi bohaterami, o których na co dzień nie pamiętamy, a ten pomnik właśnie służy przywołaniu tego.
To dłuższa historia. W tym celu udajemy się na dziedziniec zamku, gdzie dziś wyjątkowo dużo ludzi. Siadamy nieopodal studni na ławce i zamieniamy się w słuch.
Dziadek i babcia oboje byli nauczycielami. Dziadek oprócz tego był jeszcze oficerem Wojska Polskiego. Jako młody żołnierz w 1920 roku brał udział w wojnie obronnej i za udział w obronie Lwowa został odznaczony Krzyżem Walecznym przez marszałka Piłsudskiego. Również w nagrodę za to rodzina dostała niewielki dom, w którym mieszkali do samej wojny. Natomiast brat mojego dziadka również był w wojsku, był zawodowym oficerem i służył w Wojsku Ochrony Pogranicza. Nie wiem, czy tak się to nazywało wtedy.
Korpus Ochrony Pogranicza,
tak. I tak jak większość polskich rodzin, prawdopodobnie doświadczyli tego samego losu, a mianowicie najpierw po wkroczeniu bolszewików w 1939 roku został aresztowany brat rodzony mojego dziadka. Znajomi ostrzegli rodzinę, że najprawdopodobniej i oni będą aresztowani, więc wszyscy się spakowali i uciekli za granicę do generalnej guberni. Nie było to daleko, bo uciekli niedaleko Zamościa w małej wsi Rachanie. Dziadek szybko wciągnął się do Armii Krajowej i w 1941 roku na skutek jakiejś zdrady został aresztowany przez gestapo. Ktoś ze znajomych wcześniej poinformował moją babcię, że mąż został aresztowany, żeby uciekała, bo gestapo wówczas aresztowało całe rodziny za współpracę i przynależność do Armii Krajowej, więc babcia w nocy z moim ojcem, który miał wtedy 9 lat i mój wujek miał wtedy 6 lat, czyli z dwojgiem małych dzieci po nocy, nie mając gdzie się podziać, z powrotem wrócili do Lwowa, bo tam jeszcze została część rodziny i całą okupację właściwie spędzili we Lwowie. Natomiast dziadek najpierw był osadzony na Rotundzie Zamońskiej i po chyba miesiącu czy po 2 miesiącach wywieziony do Oświęcimia, gdzie został zabity. Babcia z ojcem i z wujkiem po wyzwoleniu, wiedząc o tym, że mogą zajść zmiany terytorialne i nie chcąc po prostu zostać na terytorium opanowanym przez wojska radzieckie, uciekli i z powrotem zaczęli mieszkać w Hrubieszowie. I później już po studiach rodzice moi przez krótką chwilę mieszkali w Lublinie. Ja się urodziłem w Lublinie. Oni wówczas wynajmowali kawałek domu przy ulicy Kochanowskiego. Ojciec skończył AWF w Warszawie i był nauczycielem. Później jeszcze dodatkowe kursy nauczycielskie i po paru latach dostał propozycję objęcia stanowiska dyrektora pierwszego liceum imienia Czarneckiego w Chełmie. I po paru latach przeprowadziliśmy się do Chełma. Ja tam skończyłem szkołę podstawową i liceum. Po liceum wróciłem do Lublina, gdzie praktycznie od tamtej pory do chwili obecnej mieszkamy. I po roku 81 mama zaczęła, pamiętam, pokazywać mi te wszystkie dokumenty dziadka i ordery dziadka z okresu wojny w 1920 roku. Później dokumenty poszukiwań brata dziadka, który był na Syberii. I właściwie dowiedziałem się o tym wszystkim w bardzo, bardzo niewielkim i okrojonym stopniu, już jak byłem prawie dorosłym człowiekiem.
Takie miłe zaskoczenie, że nie muszę szukać daleko po podręcznikach, po książkach, na lekcjach historii osób, które miały swoje zasługi w czasie wojny dla innych ludzi, ryzykowali życiem. To była moja rodzina i o dziadku, o którym na początku mówił mój tata, wiedziałam naprawdę niewiele. Bliższy był mi mój drugi pradziadek, którego znałam, moja prababcia, z którymi rozmawiałam. Pomimo wieku zachowali cały czas taką świadomość i coś tam słyszałam o nich, jakieś skrawki tej historii, ale No, wzbudza to taką refleksję i uważam, że warto jest pytać swoich rodziców, dziadków i warto jest pielęgnować te historie, bo to są wzorce osobowościowe, które każdy z nas powinien w sobie pielęgnować.
Gdyby mury lubelskiego zamku mogły mówić, usłyszelibyśmy niejedną przerażającą historię. Tu było więzienie, zarówno w czasie okupacji niemieckiej, jak i w czasach stalinowskich. Tu wykonywano wyroki śmierci. Stąd wywożono na Sybir. Wywożono również do innych miejsc kaźni w całym kraju.
Ja zamek lubelski kojarzę z jego zupełnie inną odsłoną, tą najświeższą, z której często korzystam.
Nella odwiedza muzeum na zamku, bo interesuje ją historia sztuki.
Były między innymi obrazy Moneta, Rembrandta, a teraz jest bardzo ciekawa kolekcja grafik pana Mysłowskiego, gdzie można zobaczyć nawet grafiki Andy'ego Warhola, więc tutaj naprawdę się dzieje i jest to bardzo kulturalne miejsce, miasto i bardzo się cieszę, że ten zamek właśnie nie osiadł w takiej ponurej historii, tylko ciągle jakby się otwiera na nowe, na młodych ludzi i jest tutaj naprawdę wiele rzeczy ciekawych do zobaczenia.
Korzystamy z gościnności Muzeum na Zamku i idziemy zobaczyć dzieła, które przybyły tu z okazji 700-lecia Lublina. Zatrzymujemy się przy jednym z najbardziej znanych plakatów.
Andy'ego Warhola, puszka zupy pomidorowej, który jest wizytówką tej wystawy. Jest to przykład fascynacją Zachodem, głównie Ameryką, ponieważ właśnie takie puszki tej zupy były produktem, który był dostępny w Europie. Kojarzył się z dobrobytem, takim bogactwem Zachodu. Puszki, które jeszcze można było przywieźć do Polski, ponieważ to była rzecz trwała, prawie jak konserwa. Więc dlatego artysta uczynił z tej puszki temat jednej ze swoich najbardziej znanych i rozpoznawalnych prac.
I stała się automatycznie takim symbolem popkultury, którą tworzył Warhol. Właśnie stoję przed grafiką Henry'ego Matisse, Nublu 2. To taka bardzo popularna grafika, się przewija szczególnie w internecie. Matisse jest znany z tego, że właśnie tworzył grafiki z użyciem intensywnego koloru niebieskiego i jest na grafice ta kobieta. Z ciekawostek, mój kolega tak bardzo polubił tę grafikę, że nawet wytatuował ją sobie na nodze. Jest też grafika Pieta Mondriana, kubistyczna. Kompozycja z czerwonym, żółtym i niebieskim, też bardzo popularna.
Tutaj niektórzy się dopatrują drzewa, ponieważ tutaj, jak tłumaczą niektóre podręczniki do historii sztuki, malarz zastosował dekonstrukcję barwy zielonej, czyli koloru drzewa, jaką mają liście, na żółty i niebieski. Kiedy patrzę się na tę grafikę, widzę tutaj drzewo, które jest pokazane w sposób symboliczny, bardzo uproszczony. Wbrew pozorom artysta uchwycił tutaj całe spektrum wszelkich barw. Zieleń liści została uchwycona przez artystę jako dekonstrukcja na żółć i błękit, czyli kolory podstawowe, które w umyśle odbiorcy powinny stworzyć nam przepiękną zieleń i to zieleń wielowymiarową.
Check. Check.
No, Lublin to jest takie miejsce dla młodego człowieka, z którego większość bardzo chce uciec, ale tak naprawdę wraca, przyciąga to miasto. Bardzo się fajnie rozwija w ostatnim czasie. Lublin nie jest miastem, do którego typowo jedzie się rekreacyjnie w Polsce, co jest dużym błędem, bo ma coraz więcej do zaoferowania, szczególnie ostatnimi czasy.
Cześć.
Był to reportaż Time Lapse, czyli jak zmienia się życie. Dziękujemy bardzo pracownikom Muzeum na Zamku w Lublinie za życzliwość. Ta praca powstała w ramach warsztatów, a współtworzył ją Dominik Golec, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Za kilka lat, Dominiku, sam będziesz się nadawał na bohatera reportażu, bo jeśli uczeń wzorowy, laureat, olimpiad prosi o możliwość powtarzania klasy ze względu na zmianę zainteresowań, to znaczy, że wie, czego chce. Rozmawia w dwóch językach, angielskim i hiszpańskim, a uczy się jeszcze włoskiego i szwedzkiego. Nella Kulikowska zaś zapisała się w historii pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Lublinie, również jako wzorowa uczennica i laureatka olimpiad. Ma obywatelstwo polskie i kanadyjskie, bo w Kanadzie urodziła się i zamierza to w życiu wykorzystać. To był ostatni reportaż w cyklu Rodzina z Lublina. Dziękujemy lubelskim rodzinom, że opowiadały nam swoje historie. Z nich, jak z puzli, układa się mozaika miasta.
Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Emitel.